Siostra Lodzia mówi o kobiecie, która w wieku 45 lat odeszła do wieczności, a dzisiaj słyszeliśmy również o bracie Pawle Bajko, który przeżył 95 lat. Bardzo różnie ludzie odchodzą i wierzę, że powinniśmy być zawsze przygotowani, aby spotkać naszego Pana. Odejście brata Pawła było dla mnie wielkim zaskoczeniem, choć od kilku tygodni źle się czuł, a od kilku miesięcy, nawet lat, jego stan zdrowia ciągle się pogarszał. I wiedziałem, że nastąpi ta chwila, kiedy odejdzie do wieczności. Choć zawsze tego rodzaju informacja jest zaskoczeniem i jest napawa smutkiem człowieka, który w jakiś sposób jest związany. Nasza rodzina, a też nasz zbór był bardzo związany z bratem Pawłem. To właśnie dzięki niemu też i ten zbór mógł egzystować na samym początku. Wiele trudu, modlitw, finansów włożył w to, abyśmy mieli gdzie się zbierać, jak też przez wiele, wiele lat troszczył się o to, by niczego nam nie brakowało. Z kolei nam go będzie brakować, ale wierzymy, że to rozstanie jest krótkim rozstaniem i wkrótce będziemy mogli się razem z nim cieszyć się przed obliczem naszego Pana. Bracia i siostry, ta niedziela nie tylko kończy lato, ale też otwiera nowy sezon pracy w naszym zborze. I dzisiaj chciałbym coś na ten temat mówić, szczególnie do tych, którzy są zaangażowani w dzieło Pańskie na początku tego roku, bo wrzesień jest tym miesiącem, kiedy zaczyna się rozruch, na nowo rok szkolny się zaczyna, a więc liczne zajęcia w naszym zborze będą prowadzone. I mam nadzieję, że w nie się włączymy. Potrzebujemy Bożej mądrości, potrzebujemy Bożej zachęty, potrzebujemy tego, aby Pan Bóg mógł nadal nam błogosławić i byśmy ten rok również rozpoczęli z Jego błogosławieństwem. Przyznam się szczerze, że lubię rozpoczęcie roku, że lubię nowe sezony, jako że one dają możliwość ku temu, byśmy na nowo mogli przemyśleć naszą strategię działania, na nowo mogli podjąć się pewnych wyzwań, choć jak zdaję sobie sprawę z tego, z roku na rok jest coraz trudniej o pracowników. W naszym jesieńsiku, którym pewnie zabierzemy do domu, jest słowo wstępne, moje słowo wstępne, które zatytułowałem na słowo Twoje. Na słowo Twoje. Być może niektórzy już to zdążyli przeczytać. Jeśli nie, nic nie stracili. Ja dzisiaj chciałbym do tego artykułu wrócić i to, co jest ze zborem, z każdym z nas. A więc tytuł dzisiejszego zwiastowania jest Na Słowo Twoje. Oczywiście jest to słowo Jezusa Chrystusa. Jeśli mamy Nowe Testamenty, proszę otwórzmy Ewangelię Łukasza, 5 rozdział. Chcemy czytać pierwszych 11 wersetów. Jest to historia nam dobrze znana, ale na tej kanwie oprzemy nasze dzisiejsze rozważania. Ewangelia Łukasza, 5 rozdział. Pierwszych 11 wersetów. Mamy go też wyświetlane, te wersety, a więc posłuchajmy. Pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dookoła niego, by słuchać słowa Bożego, ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora, ale rybacy wyszedłszy z nich płukali sieci. A wszedłszy do jednej z tych łodzi, należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy nauczał rzesze z łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, wyjedź na głębię i zarzućcie sieci swoje na połów. Odpowiadając Szymon rzekł, mistrzu, całą noc ciężko pracując nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak ich się sieci rwały. I skinęli więc na towarzyszy z drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą i przybyli i napełnili obie łodzie tak, iż się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc, odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym, albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona, nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. Zanim ciut dokładnie, bracia i siostry, przyjrzymy się tej zadziwiająco interesującej historii, Chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na pewne szczególne pragnienia Jezusa, te, które leżały Jemu na sercu. Kiedy mówimy o pragnieniach, to pewnie też możemy sięgnąć się do naszych wnętrz, do naszych serc, aby zapytać siebie samego, jakie są moje pragnienia. Gdyby dzisiaj zadał Ci ktoś takie pytanie, bracie, siostro, powiedz mi, jakie są Twoje pragnienia? Z pewnością moglibyśmy słyszeć bardzo różne odpowiedzi. Z pewnością moglibyśmy zobaczyć tą całą gamę, tą całą historię tych wszystkich pragnień, które gdzieś tam w sercu się kołaczą. Młodzi, nieżonaci, pewnie mężczyźni powiedzieliby, chciałbym znaleźć piękną kobietę. A z kolei, powiedzmy, rodzice chcieliby powiedzieć, a ja chciałbym doczekać się następnego dzieciątka albo pierwszego dzieciątka. Z kolei inni może mieliby jakieś inne pragnienia, by znaleźć lepszą pracę, by mieć trochę więcej pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Te pragnienia, wierzę, byłyby różne. Ale co myślicie? Jakie pragnienia nosił w swoim sercu Pan Jezus Chrystus? Jakie On pragnienia hodował w swoim sercu? Mianowicie, bardzo często w licznych przypowieściach i głoszonych naukach Pan Jezus, kierując słowa do tłumu, bądź do swoich uczni, bądź do poszczególnych osób, wyrażał swoje pragnienie, zachęcając te osoby do pracy w zdobywaniu nowych serc dla Królestwa Bożego. Jak daleko od Ciebie jest to pragnienie, aby zdobywać ludzi dla Chrystusa? Czy w ogóle jest takie pragnienie w sercu, aby gdzieś ono tam mogło nie tylko gdzieś tlić się, ale też całą mocą rozbrzmiewać, abyśmy byli podobni w tym do Jezusa i mieć to samo pragnienie, bo On zachęcał do pracy w zdobywaniu nowych dusz dla Królestwa Bożego. Z kolei w naszym letnim miesięczniku pisałem o słowach Jezusa, który powiada, żniwo jest wprawdzie wielkie, ale jest jeden problem. Ale robotników mało. Mamy więc prosić Pana, aby wypchnął robotników na żniwo swoje. Jak wtedy pisałem, nie można jak gdyby przespać i zaniedbać owego szczególnego okresu, który mamy przed Bożym obliczem. Z kolei w kazaniu na górze Pan Jezus Chrystus zachęca wierzących, byśmy świecili swoją światłością przed ludźmi, aby widzieli nasze dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebiesie. A więc nie jest to nieistotne, jakie świadectwo wydajemy na zewnątrz. To światło naszego życia ma być rozświetleniem drogi dla tych, którzy chodzą w ciemnościach tego świata i być drogowskazem wskazującym na Chrystusa. Czy tak jest? Czy tak jest? Kiedy Jezus przytacza podobieństwo o czworakiej roli, również mówi o potrzebie siania bez względu na to, iż ziarno Jego słowa nie zawsze padnie na właściwą glebę, by przynieść pełnię owocu. Ja bym chciał nam powiedzieć, siej, bracie i siostro, pomimo wszystko. Siej, pomimo, że nie zawsze ta siejba przynosi pożądane owoce. Przy powieści z kolei o pracownikach winnicy, Pan Jezus mówi o robotnikach, których jedni pracowali cały dzień, inni pół dnia, a jeszcze inni tylko godzinę. To do tej ostatniej grupy robotników gospodarz już pod koniec dnia przychodzi i zwraca się pytaniem, dlaczego tutaj bezczynnie przez cały dzień stoicie? I wierzę, że bez względu na to, ile pracowali, tak jak mówi Boże Słowo, gospodarz wynagradza ich zapłatą jednego denara, to jest stawka za dzień pracy robotnika. To zadziwiające, jak bardzo zależy Jezusowi, by każdy mógł włączyć się w Jego pracę, choćby usyłku swego życia, czy też może jedynie w części swego czasu. Praca w Królestwie Bożym nie jest tylko dla najmłodszych, nie jest dla młodych, ale również i dla starszych wiekiem. Jest to praca, którą moglibyśmy określić jako praca za ową przysłowiową jedną godzinę. Jeszcze większe zdziwienie, bracia i siostry, wywołuje historia o Wielkiej Wieczerzy. Kiedyś na ten temat mówiłem, zaproszeni goście po kolei zaczęli wymawiać się, a wszystko było już przygotowane. Czyż to nie jest zniechęcająca sytuacja, gdy ci, których zapraszamy, odmawiają skorzystania z tak wielkiego zaproszenia? W historii człowiek, który przygotował wieczerzę, wysyła swoje sługi, powiadając tak, wyjdźcie prędko na place i ulice miasta i sprowadźcie tutaj ubogich i ułomnych, i ślepych, i chromych. Czy takich chcielibyśmy mieć z Bożem? Ktoś powie, no nie, no chcielibyśmy mieć może ciut lepszych ludzi. Ale popatrzmy na nasze życie. Tak jak dzisiaj brat Tadeusz nam mówił, byliśmy ludźmi, którzy byli żebrakami, którzy nie znali Boga. Byliśmy ślepi, byliśmy chromi, nie potrafiliśmy chodzić. Takich właśnie ludzi Bóg chce zapraszać do swojego królestwa. A potem okazało się, że na sali jest jeszcze miejsce i ów Pan kieruje jeszcze dziwniejsze polecenie. Wtedy rzekł Pan do sługi, wyjdź na drogi i między opłotki i przymuszaj. Ciekawe słowo, prawda? I przymuszaj, by weszli i niech będzie zapełniony mój dom. Tak patrzę na sali, jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Czy nie powinniśmy to też zrobić, aby wyjść na ulicę i przymusić, by niektórzy się tutaj znaleźli? Nasza delikatność i wyczucie w głoszeniu dobrej nowiny i zapraszaniu ludzi do Jezusa raczej jest daleka od przymuszania kogokolwiek. A może czasem trzeba użyć jakiejś formy delikatnego nacisku czy perfazji, wiedząc, że od tego zależy czyjaś wieczność. Od tego właśnie zależy czyjaś wieczność. Nie ma nic cenniejszego, bracia i siostry, jak osobiste świadectwo człowieka wyzwolonego i uratowanego przez Chrystusa. Mamy nową książkę, nie wiemy, czy wszyscy o tym wiedzą. To jest druga część Szczęścia w PRL-u. Zdążyłem się ją przeczytać. Z powodu urlopu miałem sporo czasu, a więc zdążyłem ją przeczytać. Piękne świadectwa. Książka naprawdę nadaje się jako dobre narzędzie ewangelizacyjne. Zachęcam braci i sióstr, abyśmy nie tylko dla siebie ją przeczytali, ale też podarowali sąsiadowi, koledze w pracy, czy komukolwiek innemu z okazji jakiejkolwiek rocznicy, czy też urodzin, czy imienin, czy cokolwiek byśmy obchodzili. Dobry prezent i też pożyteczny prezent dla każdego z nas. Lubimy słuchać świadectwa ludzi wyzwolonych. Lubimy słuchać świadectw ludzi, którzy Chrystus jedynie pomógł. Pamiętamy też z Biblii, co stało się z człowiekiem opętanym w Gerarze. Cała ludność była niechętna dalszej ewangelizacji. Prosili Jezusa, by oddalił się od ich krainy. Dla nich było nie do przebolenia ta strata stada świń, które musiały utonąć. Natomiast człowiek uwolniony od demonów prosił Jezusa, by mógł być z nim. Co na to Jezus, pamiętamy? Czytamy w Ewangelii Marka, w 5 rozdziale, lecz on nie zezwolił mu, ale rzekł, idź do domu swego, do swoich i oznajmi im, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił i jak się nad tobą zlitował. Odszedł więc i począł opowiadać w dziesięciogrodziu, jak wielkie rzeczy uczynił Pan Jezus, a wszyscy się zdumiewali. Ciekawa historia, prawda? Chciał być z Jezusem, tylko z Jezusem. I to wydaje się takie normalne pragnienie. Każdy, który się nawraca, chce być blisko naszego Pana. Ale Chrystus mu nie zezwolił na to tylko i wyłącznie i powiada, wróć do swojego miasta, do swoich wiosek, do dziesięciogrodziu. Do tego człowieka powiada i mów o tym, jak wielkie uczynił ci rzeczy Pan. Czy to nie jest ważne? Czy ważnym jest tylko cieszenie się własnym zbawieniem, a nie dzielenie się nim z innymi? Moglibyśmy zapytać, Panie Jezu, ale po co mam iść do tych, którzy nie chcą słuchać? Przecież z Gerary wygonili Jezusa. Nie chciał tam żaden człowiek słuchać świadectwa o Bożej miłości. Wierzę, że to świadectwo jednak muszą usłyszeć nawet ci, którzy słuchać nie za bardzo chcą. Jezusowi najbardziej zależało na tym, by wieść o Jego Królestwie docierała do miast i do wiosek. Ewangelista Marek zanotował takie słowo i powołał ich 12, żeby z nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii. Dalej Łukasz powiada, w tym celu wysyła swoich uczniów, aby ci, obchodząc wioski, zwiastowali dobrą nowinę. Nawet kiedy czytamy Boże Słowo na tym pustym miejscu, gdzie trzeba było nakarmić 5000 ludzi, Pan Jezus Chrystus zwraca się z poleceniem do uczniów. Pamiętamy to polecenie? Wy im dajcie jeść. Ci z kolei zarzekają się, że nie mają więcej niż 5 chlebów i 2 rybki, więc prosperują jakieś swoje rozwiązanie. Mówią do Jezusa, rozpuść ten lud, niech sobie idą do pobliskich miasteczek i wiosek i kupią sobie nieco żywności. jakże są potem zaskoczeni, gdy z tego, co tak niewiele, ale przyniesione do Jezusa, ten może uczynić tak wielką rzecz. To ważna lekcja, jak wierzę, dla każdego z nas. Nawet gdy wydaje nam się, że mamy niewiele, to jednak w rękach Jezusa owe niewiele może być użyte dla wielkiej sprawy. Pamiętajmy o tym, bracia i siostry. Nawet kiedy mamy niewiele, ale w rękach Jezusa może to być użyte dla wielkiej sprawy. I wreszcie przyszła pora rozstania się Jezusa ze swoimi uczniami. Przypomniał im o najważniejszym zadaniu, jakie stoi przed nimi i przed tymi, którzy uwierzą w Jego imię. Te słowa są często cytowane, te słowa są nam dobrze znane, ale przypomnijmy je. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, od 18 do 20 wersetu. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. A więc głoszenie Ewangelii wszystkim narodom, czynienie ludźmi uczniami Jezusa i pozyskiwanie ich dla Królestwa Bożego, to było tym szczególnym pragnieniem i poleceniem naszego Pana. Jak wierzę, te słowa nigdy nie straciły na swojej aktualności. I dziś Bóg oczekuje, że Jego uczniowie będą przyjęci tym wielkim nakazem misyjnym. Nikt nie jest zwolniony z tej pracy w Kościele Jezusa Chrystusa. Kiedy Jezus powoływał swoje grono uczniów, pierwsze słowa, jakie kierował do każdego z nich indywidualnie, to były słowa pójdź za mną, pójdź za mną. Czasem, tak jak w przypadku Piotra, Andrzeja, Jana czy Jakuba, wskazywał od razu cel owego powołania, powiadając pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Kiedy dzisiaj czytamy, czy też słyszymy Ewangelię, często zwiastowaną z różnych pulpitów, mamy ją nieco przekręconą, jak wierzę. Wprawdzie ewangeliści często powiadają, pójdź za mną, to znaczy słowa powtarzając Jezusa, pójdź za mną, ale jednocześnie też dodają, wtedy może skończą się wszystkie twoje problemy. Wtedy będziesz miał powodzenie finansowe, wtedy dopiero doznasz prawdziwego szczęścia. Nic z tego Jezus nie mówił, kiedy mówił do Piotra, Jana, Jakuba te słowa pójdź za mną, ale dodał słowo, że uczynię i staniecie się rybakami ludzi. Kiedy pójdziesz za Jezusem Chrystusem, to twoim zadaniem, moim zadaniem, każdego z nas zadaniem jest to, by stać się rybakami dusz ludzkich. Dzisiaj na początku czytaliśmy fragment powołania Piotra, który razem ze swoim bratem, a też synami Zebedeusza, Janem i Jakubem łowili ryby na jeziorze Genezareckim. Jezus przemawiał do tłumów, które tłoczył się dookoła Niego i słuchał Bożego Słowa. Końcowym efektem tego szczególnego dnia było to, co jest zapisane w wersecie 11. A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za Nim. Nie tylko Szymon Piotr, ale również i jego współtowarzysze. Czy jednak wszystko poszło tak gładko, bezboleśnie? Niezupełnie. Decyzja pójścia za Jezusem nigdy nie jest łatwa. Zgadzacie się, bracia i siostry, ze mną w tym? Popatrzmy na swoje powołanie. Popatrzmy, jak Bóg przemawiał i ile przemawia do naszego serca. Czasem decyzja pójścia za Jezusem jest tak trudna, że ludzie ją odwlekają z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok. Czy to jest w porządku? Czy tak to powinno być? Ta decyzja nigdy nie jest łatwa. Czasem mówimy, musi upłynąć wiele wody w Wiśle, zanim ostatecznie człowiek podejmie decyzję, chcę iść za Jezusem. Popatrzmy, jak to się stało z Piotrem. Gdy Jezus pojawił się nad jeziorem w porannej porze dnia, już o tej godzinie tłum zgromadził się, by go słuchać. Niebywałe. Gdybyśmy dzisiaj chcieli zebrać zgromadzenie o rannej godzinie jakiegokolwiek roboczego dnia, a nie był to sabat, nie był to dzień wypoczynku, pewnie może przyszłoby na to spotkanie 2, 3, 4, 5 osób. Ale tam były tłumy. Już na brzegu od samego rana stały tłumy ludzi gotowych go słuchać. A Jezus chciał ich nauczać, dlatego też wsiadł do jednej z łodzi Szymona Piotra, poprosił go, aby mógł odjechać kawałek. Piotr powiada, no zaraz chwileczkę, już puszczamy sieci, Być może nie był w nastroju takim, aby pożyczyć łódź, gdyż ciężko pracował tej nocy, a później powie, nic nie złowiliśmy. To może frustrować doświadczonego rybaka. Dochodzi jeszcze zmęczenie, chęć szybkiego znalezienia się w pieleszach domowych i potrzeby odspania pracowicie spędzonej nocy. Tymczasem Jezus wybiera właśnie łódź Piotra i prosi, by odjechał nieco od brzegu, gdyż postanowił nauczać siedząc w łodzi. Z całą pewnością owe nauczanie Jezusa mogło być lepiej słyszalne dla zebranych tłumów ludzi, gdyż jak wiemy, głos dobrze rozchodzi się po wodzie. Nie wiemy, czego to nauczanie Jezusa dotyczyło, ale możemy wejść nieco w skórę Piotra i jego towarzyszy. Jak każdemu zmęczonemu pracą, chyba trudniej było się skupić na słowach i kazaniu Jezusa. Kiedy czytamy dokładnie ten fragment Bożego Słowa, nie widać tam entuzjazmu Piotra. Mogę sobie to wyobrazić, że Piotr jakby przez grzeczność słuchał Jezusa przemowę. Być może myślał, kiedy się ona zakończy, kiedy wreszcie będę mógł wrócić do domu i odpocząć. Czasem ludzie na nabożeństwach mają tego rodzaju odczucie, a kiedy są zmęczeni, nie przychodzą nawet do kościoła. Bo gdy się pracuje w nocy z soboty na niedzielę, komu wtedy łatwo zjawić się w kościele o 10 godzinie? Jezus skończył przemawiać. To fakt. Ale na tym nie kończy się ta historia. Czytamy tam dalej tak. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, wyjedź na głębię i zarzuć sieci swoje na połów. A odpowiadając Szymon rzekł, mistrzu, całą noc, ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieć. Jeden z komentatorów Biblii tak napisał o Piotrze, posłuchajmy. W pracy ważny jest entuzjazm. To już pacjent u dentysty okazuje więcej entuzjazmu niż Piotr. Bolą go ramiona, sieci właściwie leżą poukładane i wyczyszczone. Wyprawa późnym rankiem na połów nie rokuje wielkich szans. Ano prawda. On doskonale wie, że łowienie ryb o tej porze dnia jest bezsensowne. Może polegać na własnym doświadczeniu i na własnym rozumie. Czy zatem może nas dziwić brak entuzjazmu dla polecenia Jezusa wyjedź na głębię i zarzućcie sieci swoje na połów? Piotr jakby chciał wytłumaczyć Jezusowi, że to nie ma najmniejszego sensu, bo przecież całą noc ciężko pracując nic nie złowili. Nazywa Jezusa mistrzem, ale pewnie nie sądzi, że Jezus jest mistrzem w łowieniu ryb. To on, Piotr, jest rybakiem i to on zna się na swoim fachu. Dlatego też jego odpowiedź pozbawiona jest entuzjazmu, pozbawiona jest wiary, że cokolwiek teraz mogą złowić, a przecież to dodatkowa praca, dodatkowy wysiłek. Potem znowu będą musieli czyścić sieci. Czy to ma w ogóle jakiś sens? Popatrzmy teraz na nasze zmagania, bracia i siostry. Być może wielu z nas czuje się tak jak Piotr. Próbowaliśmy, pracowaliśmy według najlepszego naszego zrozumienia. Pracowaliśmy ciężko, nie zważając na trudności, siły i poświęcony czas. A rezultat jest taki. Nic nie złowiliśmy albo niewiele złowiliśmy. To może być frustrujące. Taka sytuacja jest zniechęcająca. Próbujemy zdobywać innych dla Chrystusa. Próbujemy różnych sposobów. Organizujemy przeróżne akcje ewangelizacyjne, które nie przynoszą oczekiwanych efektów. W ten sposób entuzjazm, zapał gdzieś zanika. Taki stan przynosi rozczarowanie. Nie mamy ochoty próbować znowu wyruszać na jezioro. Ale to jezioro, jak się okazuje, jest pełne ryb. Niektórzy wprost powiadają, nie jest cudem, że ci rybacy w końcu złowili mnóstwo ryb. Cudem było to, że pracując całą noc nic nie złowili. Czy wyobrażamy sobie ich rozczarowanie, ich przygnębienie, ich frustrację, ich brak jakiegokolwiek entuzjazmu, radości? Nic nie idzie tak, jak powinno iść. Wszystko idzie jak po grudzie, jak w tym meczu z Polska-Dania, prawda? Nic nie idzie. Czasem tak się czujemy w pracy pańskiej. Wielu niegdyś zaangażowanych pracowników czuje się wypalonych, nie chcą podejmować nowych zadań, są zmęczeni. Przypominam sobie, jak ktoś opowiada o pewnym pastorze. Otóż każdej niedzieli wychodził na most, pod którym przejeżdżały pociągi. Stał tam przez jakieś pół godziny i obserwował. Aż pewnego razu żona, zaniepokojona tym dziwnym zachowaniem męża, pyta: dlaczego to robisz? A on szczerze jej odpowiedział: wiesz, lubię patrzeć, jak wszystko porusza się bez mojego popychania. Bracia i siostry, z niekłamaną radością mogę powiedzieć, że nie czuję się jak ten pastor. Patrząc na zaangażowanie zborowników w różnych dziedzinach pracy zborowej, czuję się dumny, że nikogo nie trzeba popychać. Jednak wiem, że czasem brak widocznych rezultatów może powodować zniechęcenie. Być może Piotr w tym momencie czuł się podobnie. Na szczęście decyduje się na współpracę. Chce zaufać Jezusowi. Chce spróbować postąpić według Jego rady. Powiada: mistrzu, na Twoje słowo zarzucę sieci. Na Twoje słowo. Czy warto zaufać słowom Jezusa? Czy warto iść za Jego radą? Czy warto chociażby spróbować? W tym wszystkim nie chodziło o ich zdolności, o ich doświadczenie w pracy zawodowej, o to, co oni myśleli o metodach połowu ryb. Chodziło o posłuszeństwo słowom Chrystusa. Mistrzu, na Twoje słowo. Choć u Piotra nie widać tym szczególnego entuzjazmu, mówiąc to, nie podskakuje z radości. Swoją drogą dobrze jest wiedzieć, że posłuszeństwo Bogu nie zawsze wymaga radosnych podskoków. A mówiąc dokładniej, posłuszeństwo słowom Chrystusa zawsze wymaga zaparcia się siebie, pójścia pod prąd, narażenia się na pewne trudności, wyrzeczenia, poświęcenia dotychczasowych wartości, podjęcia walki z wszelkimi przeciwnościami, przezwyciężenia własnej słabości i tak dalej, i tak dalej. Warto jednak uczynić to na słowo Jezusa. Dalej Ewangelia mówi tak: a gdy to uczynili, co się stało? Nie stał się tam żaden cud, gdybyśmy nie uczynili tego, co Jezus im polecił. Nie doświadczyliby mocy Bożej, gdyby pozostali w miejscu lub wrócili do swoich domów. Nie doświadczyliby pewnie po raz pierwszy w życiu tak wielkiego połowu, iż od mnóstwa ryb zaczęły rwać się sieci. Musieli wezwać na pomoc inne łodzie i wszystkie zostały napełnione tak, iż się zanurzały. Kto nie marzy o takiej sytuacji? Kto nie chciałby przeżywać taką sytuację? Ale dzieje się to wyłącznie na słowo Twoje, słowo Jezusa. I w tym momencie serce Piotra zostało załamane. Nigdy wcześniej tak głośno, nie wstydząc się innych, którzy tam byli, wyznaje Jezusowi nędzę swojego serca. Kiedy przypada do nóg Chrystusa, a kiedy unosi wzrok i patrzy w oczy Chrystusowi, w tym momencie po raz pierwszy widzi przed sobą prawdziwego Jezusa. Nie Jezusa specjalistę od połowów, nie Jezusa nauczyciela tylko. Piotr widzi Jezusa Pana. Pada na twarz, nie zwracając na cuchnące ryby. Bardziej dokucza mu teraz jego własna nędza i z jego ust wydobywają się słowa: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Na szczęście Chrystus wcale nie ma zamiaru spełnić jego próśb. On nie ma zwyczaju opuszczać nieszczęśników wyznających swoje grzechy. Przeciwnie, przyjmuje ich do swojego grona, widzi w każdym z nich potencjał Bożego pracownika. Wtedy właśnie do Piotra powiada: nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. Właśnie spotkanie z Chrystusem, pójście za Nim, zmienia kierunek naszego życia. To nie dotyczy jedynie życia Piotra, to dotyczy każdego z nas. Ciekawym jest, że to, co Jezus powiada: nie bój się, czyżby łowienie ludzi, głoszenie im dobrej nowiny związało się ze strachem, wiązało się z bojaźnią? Niestety tak często bywa. Wielu z nas obawia się mówić o Chrystusie w pracy, w swoim sąsiedztwie, wśród znajomych czy przypadkowo spotkanych osobach. Często strach i obawa przed tym, jak przyjmą nasze zwiastowanie, jak nas potraktują, jak będziemy wyglądać w oczach innych, skutecznie jak gdyby zamyka nasze usta. Zdecydowanie wolimy łowić ryby, niż być rybakami dusz ludzkich, zapominając o tym, że takiego wielkiego zadania powołał nas sam Bóg. Ale w chwili zwątpienia, rozczarowania czy braku entuzjazmu najłatwiej jest wracać do starego sposobu życia, zapominając o tym, do czego powołał nas Pan, jakie zadanie nam zlecił. I to chcę podkreślić. Popatrzmy na jeszcze jedną historię, bardzo podobną do tej, o której czytaliśmy. Nawet okoliczności są podobne. Otóż jest czas, kiedy zmartwychwstały Chrystus ukazuje się swoim uczniom. Niby tym faktem są podekscytowani, radośni. Widzieli go już kilkakrotnie, gdy się ukazywał, a nawet spożywali nim posiłek. Ale jest pewien problem. Ewangelista Jan w 21 rozdziale swojej Ewangelii przenosi nas znowu na brzeg jeziora Galilejskiego. Jan pisze tak. Byli razem Szymon Piotr i Tomasz zwany bliźniakiem i Natanael z Kany Galilejskiej i synowie Zebedeusza i dwaj inni uczniów jego. Powiedział do nich Szymon Piotr, idę łowić ryby. Rzekli mu, pójdziemy my z tobą. Wyszli więc, wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. Już wcześniej miał kiedyś doświadczenie Piotr w tej dziedzinie, zaraz na początku swojego powołania. A teraz po zmartwychwstaniu Chrystusa, kiedy chciał zachęcić swoich współtowarzyszy, powiadając, idę łowić ryby, ci natychmiast powiedzieli, idziemy z tobą. Ale całą noc znowu łowili i nic nie złowili. Dlaczego tak się stało? Czy wyszli z sprawy? Zapomnieli przez te 3 lata, jak łowić ryby? Znów wybrali niewłaściwą porę dnia czy nocy, łowiąc całą noc? Kiedy Jezus, który stoi na brzegu, pyta ich, dzieci, a macie co do zjedzenia? Ze smutkiem odpowiadają mu, nie. Z jaką wielką troską zwraca się do nich Jezus? To są Jego dzieci. On już jest na brzegu, On już przygotował dla nich posiłek, a jeszcze raz chce ukazać im swoją moc. Jezus powiada, zapuśćcie sieć po prawej stronie, a znajdziecie. Wtedy już Piotr nie skarży się i nie mówi z niedowierzaniem, Panie, całą noc łowiliśmy i nic nie złowiliśmy, ale szybko zapuszcza sieć zgodnie z poleceniem Jezusa i łową wielkie mnóstwo ryb. Biblia nawet określa ich ilość. Było ich dokładnie 153 sztuki. Z pewnością to zdarzenie musiało być skojarzone z owym pierwszym połowem. Choć z początku uczniowie nie wiedzieli, kto do nich mówi, stojąc na brzegu, teraz uczeń, którego miłował Jezus, rozpoznaje w nim swojego mistrza. Powiada do Piotra, Pan jest. A ten zaraz, przepaszawszy się, gdyż był nagi, rzucił się w morze. Ta nagość Piotra jest wymownie symboliczna, gdyż każdy pozostaje nagi bez Chrystusa. Nagi, bezradny w codziennym życiu, gdy nie realizuje się poleceń i zadań, jakie stawia przed każdym z nas Jezus Chrystus. To czyni człowieka nieszczęśliwym i sfrustrowanym. Ktoś to ładnie powiedział i ujął to w ten sposób. Dopóki ludzie nie znajdą swojego miejsca w życiu i nie doświadczą, jak wiele Bóg może dokonać przez nich, nigdy nie będą szczęśliwi. Powtórzę to jeszcze raz. Dopóki ludzie nie znajdą swojego miejsca w życiu i nie doświadczą, jak wiele Bóg może dokonać przez nich, nigdy nie będą szczęśliwi. Czy jesteś szczęśliwy? Faktycznie, Jezus wiele dokonał dla swoich uczni. Mógł przecież wyrzutem wygarnąć im ich niewiarę i chęć do powrotu do starego życia, ale nie. Przygotował dla nich śniadanie, chleb i rybę. Potem ma tą szczególną rozmowę z uczniem, który go zawiódł, który go aż trzykrotnie się zaparł. Nie przekreślił jednak Piotra. Podtrzymał wcześniejsze zlecone mu zadanie. I tak jak dla Piotra, Bóg chce na nowo przypomnieć każdemu z nas, do jakiego celu zostaliśmy powołani. Chcę też przypomnieć każdemu z nas, jak nasze działania nie mogą opierać się o nasze własne sposoby, o własne metody, ale oczekuję, że będziemy wysłuchiwać się w Jego rady, by za Piotrem powtórzyć, Panie, staramy się, ciężko pracujemy, ale nic nam nie wychodzi. Nie wiem, jak to uczynić, jednak na słowo Twoje chcemy zapuścić nasze sieci i doświadczyć Twego błogosławieństwa. Oby to się stało z moim i Twoim życiem. Amen.